Śniadanie polityków.
12 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk i gości dzisiejszego śniadania polityków. Ze mną w studio Artur Dziambor, prezes Partii Wolnościowcy, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I na łączach telefonicznych Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, witam.
Witam serdecznie.
Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej, dzień dobry.
Dzień dobry wszystkich pozdrawiam.
I Joanna Senyszyn, wiceprzewodnicząca Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry pani Joanna.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, demotywuje mnie świadomość, że będę musiał kandydować. To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział na tej wiejskiej. To słowa szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Dzisiaj w Śniadaniu Polityków posłowie, posłanki, którzy właśnie na wiejskiej, czy w Izbie Niższej, czy w Izbie Wyższej zasiadają. Jak to jest z tą pracą dla Polski? To upiorna praca i demotywująca? Na początek może Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rządząca większość.
Ja pan, kiedy to usłyszałem, nie mogłem w pierwszej chwili uwierzyć, że były premier, lider obecny Platformy Obywatelskiej, aspirujący do funkcji szefa opozycji, może wypowiedzieć takie słowa. No, więc ten kontekst sytuacyjny wskazuje, że był pewnie w tym szczery, prawdę mówiąc niepytany, sam z własnej woli zaczął snuć taką refleksję do obecnej redaktorki, a więc pewnie osoby niespecjalnie zaprzyjaźnionej. Tym bardziej powinien zachować pewną ostrożność w tych wypowiedziach. Demotywuje go ta świadomość, i to jest upiorna myśl, że będzie musiał tam być z powrotem. A więc nie odnosi się on do dnia dzisiejszego, bo dzisiaj powiedziałbym, że mnie również niektóre zachowania opozycji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, napawają obrzydzeniem i patrzę na to z największym zgorszeniem. Ale pan Tusk odnosi się do jakby swoich czasów, że będzie musiał być tam z powrotem, a więc to jest jakby dużo szersze spojrzenie. W ogóle cała ta sytuacja budzi refleksję, czy pan Tusk jest w ogóle suwerenny w swoich decyzjach i tutaj wręcz nasuwa się, czy że narzuca się takie skojarzenie, że wbrew sobie wykonuje dyspozycje dysponentów z Berlina po to, żeby iść do Sejmu i te zadania, o których mówił pan prezes Glapiński, a więc wprowadzenie Polski do strefy euro drugie, jakby zgoda na tą przebudowę Unii, odstąpienie od zasady jednomyślności, żeby to realizować. Więc to są wszystko rzeczywiście upiorne myśli, czy upiorne jest to, że pan Tusk chce realizować taką misję, nawet jeśli będzie to robił wbrew sobie.
Senator Kazimierz Klejna, szef pana ugrupowania, mówi takie słowa. To ja zapytam się, jak wygląda w takim razie pana praca w Senacie, czy to też udręka?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja cieszę się, że każdy program w mediach publicznych, teraz w Radio Gdańsk, przed chwilą rozmawiałem to, co prawda medium prywatne w Telewizji Republika, wczoraj Polskie Radio 24, TVP Info. I za każdym razem pierwsze pytanie, jakie stawiamy, jest w ogóle nie tylko mnie, ale wszystkim politykom, to jest pytanie o Platformę Obywatelską i o Donalda Tuska. To mnie bardzo cieszy, bo to oznacza tyle, że media już, głównie publiczne, wierzą, że za rok kto inny będzie rządził, że już nie będzie rządził PiS, a dzisiejsze partie opozycyjne. To jest dobra informacja, no bo inaczej przecież nikt by się nie zajmował jakby partiami, które nie będą odgrywały, czy nie mogą odgrywać jakiegoś istotnego znaczenia w przyszłości. Więc za każdym razem Tusk, Niemcy i Tusk jest powtarzane w kółko. Tu nawet dzisiaj Niemcy się w tej sprawie pojawiły. Więc chcę powiedzieć tylko w sprawie tej wypowiedzi. Ja jestem parlamentarzystą od bardzo wielu lat, byłem także posłem w tej kadencji 2005-2007 w rządzie PiS. No i mam to doświadczenie pracy parlamentarnej duże i widzę po prostu, jak parlament działa za czasów PiS-u i jak działa w normalnych czasach, gdy rządziły różne inne partie polityczne. Więc oczywiście jest to sposób działania taki, który w Senacie, było to w poprzedniej kadencji po prostu aż nadto widoczne, że była uniemożliwiona jakakolwiek dyskusja, debata. Ustawy, które przychodziły w ciągu jednego dnia, były uchwalane. Nikt nie pozwolił zastanowić się nad tym, co należałoby zrobić, jak poprawić i tak dalej. Najwyżej za pół roku zmieniano tę ustawę, czy za kilka miesięcy. I dzisiaj w dalszym ciągu rząd dokładnie w taki sam sposób postępuje. Przynosi ustawę, która na przykład dotyczy...
Panie senatorze, muszę wejść słowa, bo nie udziela pan odpowiedzi na pytanie, panie senatorze.
Panie redaktorze, więc chcę powiedzieć, jak funkcjonuje parlament i rząd. Bo to jest ten kontekst, który dotyczy wypowiedzi pana Donalda Tuska. On zresztą na ten temat się wypowiadał. Więc pracujemy nad ustawą o Narodowym Banku Polskim, a tam wprowadzane są przepisy dotyczące pracy więźniów. Teraz
Donald Tusk odwoływał się do swoich czasów, kiedy wyście rządzili. On nie chce tam wracać.
Panie redaktorze, więc takiej sytuacji nigdy nie było, ponieważ to był pierwszy zarzut konstytucyjny. Ani jednej ustawy takiej pan nie znajdzie. Więc tutaj proszę nie wmawiać takich rzeczy. Teraz przyjmowaliśmy ustawę o dopłacie 3000 zł użytkownikom węgla. I co w tej ustawie? Duża część poświęcona restrukturyzacji banków. I ta sprawa w ogóle umknęła opinii publicznej. A tam
senator Kalejna też się brzydzi.
Panie senatorze, nie mówimy, mówimy w tej chwili o tym...
Panie redaktorze, i więc, ale to jest ten kontekst cały tej wypowiedzi pana przewodniczącego Donalda Tuska. Więc praca w takich warunkach jest pracą niezwykle stresującą, jest kłopotliwą, trudną, ale my robimy oczywiście wszystko, co możemy i będziemy robili. I pan przewodniczący Donald Tusk podobnie mówi i myśli i działa w tej sprawie.
To zanim
jednoznacznie w tej sprawie mówi.
Zanim
sposób
oddam...
funkcjonowania parlamentu pod rządami PiS-u jest po prostu niedopuszczalny.
Panie senatorze, zanim oddam głos pani poseł Joannie Senyszyn, małe wyjaśnienie. No wszystkie media się zajmują tym, bo ta wypowiedź jest skandaliczna, a nie dlatego, że liczymy na to.
Nie, to ona nie jest skandaliczna. Ona pokazuje, panie redaktorze, ona pokazuje dogłębnie, jak funkcjonuje parlament w czasach PiSu, jak prowadzi pani marszałek Witek.
Ona pokazuje, co myśli pan Tusk. Proszę nie opowiadać
przy tym. Jak prowadził ją pan...
I tutaj stawiamy kropkę. Pani Joanna Senyszyn.
No mi się wydaje, że to jest wypowiedź niefortunna, nieprecyzyjna, ponieważ to jest takie dwa przysłowia polskie mi się nasuwają. Jak się chce psa uderzyć, to się kim znajdzie i robić z igły widły. No ja muszę...
Pani poseł, tracimy...
I ta wypowiedź jest... Nie, bo ta wypowiedź jest dla mnie wypowiedzią nieprecyzyjną. Bo ja rozumiem, że przewodniczący Tusk nie chciałby do tego Sejmu wracać, gdzie praktycznie nie ma debat, gdzie są rozwiązania siłowe stosowane przez partię, która ma większość, czyli przez PiS. Natomiast no właśnie w przyszłej kadencji trzeba będzie wszystko zmienić, wszystko jest w rękach wyborców. Jeżeli wyborcy właśnie widzą to, co się dzieje, że nie ma debat, że są oświadczenia minutowe czy trzyminutowe, no to właściwie dyskusja przenosi się na ulicę, dyskusja przenosi się do mediów, no bo tej dyskusji i debaty w Sejmie nie ma. Także to jest, uważam, wypowiedź niefortunna. Zresztą no, przewodniczący Tusk już tłumaczył, jakie miał intencje. I wydaje mi się, że teraz jest wiele ważniejszych tematów, o których chwilę w radzie, bo w radzie zawsze są rozmowy na aktualne tematy. No a to, że polityk poza kamerami czasem coś mu się tak niefortunnie powie, no tak się po prostu zdarza.
Takie niefortunne wypowiedzi czasami wręcz kończyły karierę polityków, ale to zostawmy, Artur Dziambor.
No ale to wiemy z kolei, że...
Niestety mamy problem z łączem z panią poseł. Pani poseł, spróbujmy połączyć się jeszcze raz. Ja oddam głos Arturowi Dziamborowi i spróbujemy połączyć się jeszcze raz. Panie Panie pośle, dzieci to udręka, upiorna myśl, praca w Sejmie.
Dobrze, to zacznijmy od pracy w Sejmie. Tutaj senator Klejna powiedział, że jemu się nie podoba to, jak wygląda parlamentaryzm teraz i trzeba by tam wiele rzeczy zmienić. Ja się zgadzam. Rzeczywiście jest tak, że w parlamencie wiele rzeczy nam ginie i debata jest właściwie zmielona. My mamy często po 3 minuty, żeby skomentować ustawę, która ma na przykład 600 stron. Natomiast ja mam konkretną propozycję i może pan senator by się wypowiedział na ten temat, ponieważ PiS narzeka na to, że Senat przeciąga ustawy i że często będzie trzeba czekać 30 dni, aż Senat łaskawie zdecyduje, czy jakaś ustawa może wejść, czy nie. Potem i tak wiadomo, że PiS może odrzucić decyzję Senatu jakąkolwiek, bo ma większość. Ale ja mam coś dużo gorszego. To się nazywa zamrażarka sejmowa. Zamrażarka sejmowa, która przez panią marszałek jest wykorzystywana po to, żeby pewne ustawy nigdy nie pojawiły się na obradach Sejmu. No i ja stawiam te 30 dni, które rzeczywiście Senat często przeciąga, tylko po to, żeby ustawę w całości odrzucić, versus na przykład 2 lata prawie, które trwają, gdy pani marszałek trzyma naszą ustawę tanie paliwo i nie wpuszcza jej pod obrady. Czy Platforma Obywatelska zechciałaby razem z nami zlikwidować zamrażarkę sejmową? Uważam, że taka zamrażarka sejmowa nie powinna istnieć.
Ja tu wchodzę w słowo, panie pośle, ale jednak proszę o odpowiedź na pytanie. Czy ta praca w Sejmie jest taka upiorna?
Nie, praca w Sejmie jest wielką przyjemnością, jeżeli można realizować rzeczywiście zamierzone cele. Ja wyobrażam sobie, że Donald Tusk po całym życiu w polityce może już mieć tego dość. No może w takim razie należałoby się zająć czym innym. Rozumiem, że może też jakoś odczuwać udręki kampanii wyborczej, tak? Natomiast to jest nasza misja. My to robimy z pasji. Na pasję się nie narzeka. Ja jestem niesamowicie szczęśliwy, że mogę to robić i że mogę pracować i że jestem w kontakcie cały czas ze wszystkimi, którzy chcą ze mną się spotkać, że spotykam się z Polakami, czy to w moim biurze, czy poprzez social media, czy na ulicach. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, że jestem tu, gdzie jestem, tylko teraz chciałbym jeszcze mieć wpływ na decyzje, to znaczy chciałbym zrealizować te rzeczy, które prezentuję jako program.
Na tym polega demokracja, że tak. Nawet ci, którzy nie mają większości, mogą, próbują, działają i czasami uzyskują większość. Zdarza się i tak przy niektórych głosowaniach.
Trzeba być cierpliwym.
Na tym polega ta praca. Janusz Śniadek, bardzo proszę.
W takim razie dodam jedną kwestię dotyczącą tej inicjatywy, o których tutaj mówił pan poseł, bo to rzeczywiście ważna kwestia. Chcę powiedzieć tak, że to jest jakby kolejny kamyczek do ogródka PiS-u. W Senacie przygotowaliśmy kilkadziesiąt różnych projektów ustaw. One są w pełni przygotowane pod względem legislacyjnym, uchwalone, skierowane do Sejmu i te ustawy nie są dalej procedowane. Niestety to świadczy o tym, w jaki sposób działa Sejm.
I to były słowa Kazimierza Klejny, przepraszam, ale łącza telefoniczne najlepszej jakości. Nie poznałem głosu pana senatora. Postawmy tutaj kropkę, bo mamy jeszcze trochę tematów, które chciałbym z państwem poruszyć. Między innymi ten, który...
Panie redaktorze, ja jestem
ponownie. O, pani Joanna, ostatnie... Teraz dobrze panią słychać. Ostatnie 2 zdania na ten temat.
Coś było?
Było nie tak dobrze jak w tej chwili, więc bardzo proszę, ostatnia kwestia na temat udręki.
Ja uważam, że praca w Sejmie jest w tej chwili bardzo trudna, zwłaszcza dla opozycji, ale myślę, że dla posłów PiS-u także, dlatego że oni też poza tym, że są maszynkami do głosowania, nie mają wpływu na nic. Przychodzą do nich gotowe ustawy, które muszą podpisywać jako ustawy poselskie. Jeżeli coś za długo by trwało jako projekt rządowy. Także myślę, że rzeczywiście przewodniczący Tusk to miał właśnie na myśli, że do takiej pracy, jaka jest teraz, to nie bardzo chciałby wracać, dlatego że musi być w Sejmie debata. Sejm jest właśnie po to, żeby debatować, żeby się wspierały różne poglądy, żeby wybierać dla Polski najlepsze rozwiązania.
Pan Tusk od wielu lat już nie obserwuje pracy, która nie funkcjonuje poza nim i nie chce wracać do tego, jak on funkcjonował.
No, myślę, że każdy powinien sam wytłumaczyć, co miał na myśli, ale ja nie będę tutaj niczym nikogo bronić,
bo
nie jestem niczym adwokatem.
I tu postawmy.
Natomiast muszę powiedzieć, że dużo ciężej mi się pracuje w Sejmie w tej kadencji niż w poprzednich kadencjach.
I tym zdaniem zakończymy.
Będę chciał. kolejnej kadencji i myślę, że również Polacy chcą takiej zmiany, bo bardzo źle oceniają Sejmu pracę rządu.
To na razie zostawmy. Ocenialiśmy słowa pana Donalda Tuska, szefa największej partii opozycyjnej. Porozmawiajmy teraz o Odrze, nie w kontekście tego, co spowodowało jej zatrucie, bo nie jesteśmy specjalistami, ale w kontekście tego, czy w taki sposób, w jaki zostały wykorzystane fake newsy na temat rtęci, firm, które zatruwały tą rzekę, czy w taki sposób może być prowadzona polityka. Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej.
Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście polityka nie powinna być prowadzona przy pomocy fake newsów czy jakichś takich wyrwanych z kontekstu wypowiedzi. Nie powinna się opierać na nieprawdziwych informacjach, w pełni zgoda. Powinna się opierać znowu na rzetelnej, uczciwej informacji. I w kwestii Odry te informacji my jako politycy, ale także obywatele naszego kraju nie mieli. Chcę powiedzieć tak, że w ubiegłym tygodniu, w czwartek, było specjalne, czyli już gdy ta sytuacja, ta afera z Odrą trwała, mieliśmy posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu i środowiska w Senacie. Na to byli zaproszeni oczywiście senatorowie wszyscy, ale także przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i tak dalej. Na to posiedzenie nie przyszedł ani jeden przedstawiciel rządu, nawet niskiego szczebla, żeby poinformować, jaka jest sytuacja, jak wygląda dzisiaj problemy, co udało się z ekspertom znaleźć. Po prostu lekceważenie ludzi. Jeżeli się lekceważy, jeżeli się nie podaje, nie rozmawia na te tematy, które nie mają wymiaru politycznego, tylko dotyczą wprost bezpieczeństwa obywateli, w tej sprawie nie byłoby nigdy sporu, gdyby rząd, jego instytucje chciały rozmawiać. Nieprzypadkowo przecież premier zwolnił dwóch wysokich rangi urzędników, czyli szefa Wód Polskich, czyli instytucji zarządzającej wszystkimi wodami i zwolnił odpowiedzialnego za inspekcję środowiskową. Czyli już rząd sam się w tej sprawie rozsypał, a równocześnie przez tyle dni ukrywał w ogóle ten problem, gdyby nie organizacje pozarządowe, gdyby nie media niezależne, niepubliczne, to wówczas po prostu byśmy tej informacji nie otrzymali. Proszę zauważyć, że wojska terytorialne weszły, żeby pomagać samorządowcom i rybakom dopiero 12 sierpnia, a cała sprawa rozpoczęła się już pod 26. Było widać ją wyraźnie jako pożar.
Panie senatorze, dobrze. To w takim razie króciutko, króciutko prosiłbym
się oczywiście
o
różne skrajne wypowiedzi.
Właśnie. Czy takie skrajne wypowiedzi można wykorzystywać w walce politycznej? Tak czy nie? Te słowo o zatruciu rtęci, o tym, że Polacy giną.
Jeżeli po prostu, jeżeli rządzący kontaktują
panie
się
doktorze,
ze
jeśli pan liczy, że pan Klejna jakiekolwiek pytanie odpowie krótko i konkretnie, to się pan myli. Będzie snuł swoje konfabulacje.
Panie pośle, zaraz oddaję panu głos.
Za chwilę pan poseł będzie mógł też powiedzieć. Rządowe Centrum Powiadamiania o Zagrożeniach w ogóle nie poinformowało o tym. A jeden z ministrów mówi, że trzeba się, że można w tej rzeczy się kąpać.
I oddajmy głos w takim razie. Oddajmy w takim razie głos przedstawicielowi rządzącej koalicji. Panie senatorze, czas na wypowiedź minął. Teraz przedstawiciel rządu, czyli tych osób, które dość mocno są przez pana oskarżane. Opcji rządzącej, panie pośle.
Natomiast ja przyznam, że nie potrafię ze spokojem wysłuchiwać tych konfabulacji pana senatora, którego pewną projekcją jakich marzeń czy snów jest to, że rząd się już rozsypał. Taki komunikat przed chwilą słyszeliśmy. I nieustannie jak gdyby wokół naturalnego, rzeczywistego problemu, wokół pewnej tragedii można powiedzieć, snuje, próbuje kręcić swoje lody polityczne. Państwowy Instytut Weterynarii wykluczył rtęć jako przyczynę śnięcia ryby w Odrze. To już jest kategorycznie postawiona kropka nad i. Wyliczane są województwa, owszem, są pewne ślady rtęci w niedużych kanałach w województwie gliwickim i kędzierzyńskim, ale to na Śląsku to jest skutek aktywności przemysłowej w tamtym rejonie. Natomiast jeśli chodzi o ten sygnał z Niemiec, który powtarzała pani Polak, On również wynikał z próbki wody pobranej, nie mającej bezpośrednio kontaktu w ogóle z kanału, pewnego cieku wodnego, nie mającego kontaktu bezpośredniego z Odrą. I budowanie w oparciu o to całej kampanii politycznej, powiedziałbym, to jest rzecz no, skandaliczna, niedopuszczalna. W roku 2009 na Bugu było podobne zjawisko, kilkadziesiąt ton ryb wówczas wyłowiono. Również w następnych latach takie rzeczy się zdarzały. A w tym roku próbuje się z tego robić awanturę, aferę, zamiast gdyby Platforma wówczas reagując na tamte zdarzenia przygotowała pewne procedury, które dzisiaj by były, to być może to, na to zjawisko byłaby reakcja dużo szybciej. Rzeczywiście ci szefowie tych dwóch instytucji zostali zdymisjonowani za pewną opieszałość. Rząd polski przeznaczył 250 milionów na zbudowanie całego systemu elektronicznego ostrzegania przed takimi zjawiskami w całym kraju, a w tej chwili no, cierpliwie pracuje się nad znalezieniem rzeczywistych przyczyn po to, żeby móc zapobiec tego rodzaju zdarzeniom w przyszłości. Te złote algi stają się w tej chwili, ich zakwit staje się najbardziej prawdopodobną przyczyną tego, ale nie zaniechuje się poszukiwania innych przyczyn.
Czyli czekamy na wyjaśnienie. Wróćmy do tematu. Artur Dziambor. Fake newsy w służbie polityków. Kolejny przykład.
Nie, no to jest oczywiste, że wykorzystywane jest to z tą rtęcią, tak jak był wykorzystywany słynny trotyl też. Także to się łatwo mówi, ponieważ wszyscy wiedzą, na czym to polega. To jest łatwy przekaz. To też sprawia, że dyskusja jest na zupełnie innym poziomie. Ona nie jest specjalistyczna. Tylko akurat w przypadku tej Odry myśmy przeszli od rtęci po sabotaż, aż teraz jesteśmy w miejscu, w którym to właściwie natura to spowodowała. Jeżeli natura to spowodowała, no to ja nie wiem, dlaczego zostali zwolnieni ci dwaj panowie z Wód Polskich i z GIOŚ-u. To po pierwsze. Po drugie, no... Jeżeli jest tak, że natura to spowodowała, to czy my nie powinniśmy jednak wiedzieć o tym trochę szybciej? Ja przypomnę, że Klub Konfederacji Gliwice informował o tym, że jest pewien problem już w maju i wtedy mało kto się tym w ogóle zajmował, bo wiadomo, Konfederacja, tak, a nie Prawo i Sprawiedliwość, więc co tam Prawo i Sprawiedliwość będzie słuchało Konfederacji? Po trzecie, no mamy jednak zrzut solanki i to jest też coś, co należałoby skontrolować, ponieważ tutaj wiemy doskonale, że KGHM robi to na dosyć dużą skalę. Pytanie, czy to jakkolwiek wpłynęło. Możemy oczywiście gdybać, no tutaj nie mamy tutaj ani ichtiologów, ani toksykologów przy stole, więc nic więcej poza politycznymi kwestiami nie możemy poruszyć. No ale jednak trzeba powiedzieć, że instytucje państwa tutaj nie zadziałały. Po prostu nie zadziałały. My płacimy podatki, utrzymujemy te instytucje. Te instytucje są tworzone i ludzie tam są mianowani, żeby się konkretną rzeczą zajmować, się nią nie zajęli. I teraz
i
mamy to, co wyszło.
Zdymisjonowani. Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna.
Znaczy oczywiście fake newsy nie powinny być wykorzystywane w polityce, ale jest pytanie, dlaczego są wykorzystywane? No w tym wypadku moim zdaniem były wykorzystywane dlatego, że nie było precyzyjnej informacji ze strony odpowiednich służb, ze strony rządu. Po prostu ani dziennikarze, ani Polacy nie wiedzieli, co się dzieje.
Na wyniki badań trzeba trochę czekać, pani poseł, to chyba każdy rozsądnie myślący człowiek sobie zdaje sprawę z tego.
No, trzeba czekać, ale pytanie, kiedy te badania zostały w ogóle podjęte. Przede wszystkim przecież wiadomo, że spust różnych zanieczyszczeń do Odry, jak i do innych rzek w Polsce występuje, że przedsiębiorstwa występują o taką zgodę. No, dla mnie to jest w ogóle szokujące, że taką zgodę dostają. I teraz jest pytanie, bo mamy nową sprawę, prawda? Teraz mamy złote algi. No ale pytanie, dlaczego te złote algi nagle się rozmnożyły, skoro one w ogóle żyją tylko w słonym środowisku, a nie w słodkich rzekach. No to znaczy, że jakieś solanki zostały wpuszczone, no one same się nie wzięły. Oczywiście jest wiele jest przyczyn, gdzieś tam znaleziono potęci. No bardzo możliwe. Polska strona powiedziała, że to w granicach tam normy. No ja się bardzo ucieszyłam z tego, dlatego że rtęć, tak jak czytałam, to byłoby absolutnie najgorsze, co mogłoby się zdarzyć, bo to kilkanaście, jak nie dziesiąt lat by trwało dochodzenie z powrotem do tego, żeby rzeka żyła. No więc bardzo dobrze, że to nie jest rtęć. Ale co to jest? No tutaj mamy absolutną niekompetencję. No właśnie, jeden minister mówi, że się będzie kąpał wtedy, kiedy już wiadomo, że za chwilę był zakaz kąpieli. No dla mnie to też jest szokujące, że szef Wód Polskich jest zdymisjonowany, ale jego zastępca, który jest mężem pani minister Moskwy, sobie dalej działa, a to właśnie on jest wiceprezesem do spraw zarządzania środowiskiem wodnym. No to jakie to zarządzanie środowiskiem wodnym jest? Ja właśnie piszę interpelację. Na jakiej podstawie się pozwala i komu na spust różnych nieczystości, czy tych właśnie solanek do rzeki? Kto to bada? Kto to monitoruje?
I będziemy czekać na interpelację. Będziemy czekać na interpelację, pani poseł.
To jest dla mnie najbardziej interesujące, co można zrobić, dlatego że niewątpliwie teraz czytałam taką opinię i to nie jest fake news, że z pewnością to jest wiele przyczyn. No ale ostatnio to już internauci sobie właśnie z tej nieudolności rządu, nieudolności tego centralnego zarządzania wodami polskimi żartują. I prawda, od czego te ryby...
I tu stawiamy kropkę, poczekamy.
Nie żyją, nie, to właśnie chcę powiedzieć, od czego? No miały choroby współistniejące.
Zostawmy temat Odry.
Króciutko,
Janusz Śniadek.
Godzinne wywody, ja dwa zdania dosłownie. Może tu takie zacytuję pewne, mam nadzieję, w miarę obiektywne opinie, że Niemiecki Związek Wędkarzy i Niemiecki Związek Rybołówstwa we wspólnym oświadczeniu skrytykowały władze Republiki Federalnej Niemiec za postępowanie w obliczu tego wymierania ryby w Odrze. Równocześnie wskazali na wyraźnie większą aktywność ze strony organów państwowych w Polsce i stawiając wręcz Niemcom jako wzór tą aktywność, która również tutaj, jak jesteśmy zgodni, wymaga polepszenia, usprawnienia ten system ogólnokrajowego ostrzegania o takich zagrożeniach na terenie wód, który rząd polski rozpoczął budować, myślę, daje pewną nadzieję, że się poprawi.
I tu ten temat zostawmy. Pani poseł, zostawmy. Zostawmy już Odrę, pani poseł.
I to właśnie marszałkowie, którzy pisowcy to chcieli, żeby te ostrzeżenia były, dawali ostrzeżenia, zamykali, a wojewodowie są...
Pani poseł, dużo już słów padło na temat Odry. Poczekamy na oficjalne wyjaśnienia. Przekroczmy teraz naszą granicę i to nie tą... Pani poseł. Prowadzącym program jestem ja. Proszę troszeczkę szanować naszych słuchaczy. Zostawiamy teraz sprawę Odry, przenosimy się na granicę naszą wschodnią, a dokładnie za granicę wschodnią, to co dzieje się na Ukrainie. Pół roku od początku barbarzyńskiej inwazji Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Sprawa wiz pojawia się w tej chwili w rozmowach i w Komisji Europejskiej, i wśród polityków nie tylko polskich. No właśnie, czy w takim razie te wizy turystyczne, które Rosjanie cały czas otrzymują, jeśli chodzi o Polskę, to są to rzeczywiście niewielkie liczby tych uprawnień, ale jeśli chodzi chociażby o Finlandię czy Niemcy, to jest to znaczna liczba. Czy te wizy powinny być całkowicie wstrzymane? Artur Dziam.
No, umowy międzynarodowe dotyczące wiz to jest kwestia jednak indywidualna każdego państwa. Przypomnę, że jeszcze niedawno, parę lat temu, my mieliśmy ten problem ze Stanami Zjednoczonymi, których na szczęście już teraz nie mamy, co było dosyć absurdalne. I jest oczywiście różnica pomiędzy turystą a politykiem zaangażowanym i to jednak chyba powinniśmy powinniśmy sobie powiedzieć, tak? Myślę, że to powinniśmy zostawić tym państwom, które rzeczywiście ten problem mają. My, tak jak pan redaktor powiedział, nie mamy tego problemu w takim stopniu.
Wydawane są wizy tylko dla tych, którzy tutaj pracują.
Tak, więc tak naprawdę no, mamy większe problemy. Myślę, po pierwsze to, że mamy gigantyczną grupę ludzi nowych na rynku pracy i mamy też ogromną liczbę młodych ludzi, dzieci, młodzież, którą musimy obsłużyć w systemie szkolnym i tym powinniśmy się w tym momencie zajmować. Natomiast pewne sankcje na polityków, oczywiście to jest coś, nad czym należy porządnie zasiąść i zastanowić się, w którą stronę iść.
Czy w takim razie sankcje powinny dotknąć wszystkich Rosjan, te wizowe? Joanna Senyszyn.
No to jest bardzo rzeczywiście, tak jak tutaj powiedziano, trudne do rozstrzygnięcia. Wydaje mi się, że to Unia Europejska powinna wspólnie ustalić politykę. Byłoby to po prostu najlepsze. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, my na szczęście nie mamy problemu w tej chwili, ale przecież za chwilę możemy go mieć. W związku z tym niech to będą unijne rozwiązania, na które Polska powinna może coś zaproponować, powinna uczestniczyć w ich tworzeniu i niechby cała Unia jak jeden mąż czy jak jedna żona w tej sprawie postępowała.
Kazimierz Kleina, senator Platformy Obywatelskiej, lider Platformy Obywatelskiej, mówi, że byłaby to forma odpowiedzialności zbiorowej, która mogłaby dotknąć też tych nielicznych, którzy, jak powiedział, muszą szybko opuścić Rosję, żeby uciec przed represjami. Wizy dla Rosjan turystyczne wydajemy, nie wydajemy?
Panie redaktorze, co do zasady wizy w tej chwili, które są wydawane przez jakikolwiek kraj unijny w strefie Schengen, one obowiązują na terytorium całej strefy Schengen, ale więc praktycznie na prawie terenie całej Unii Europejskiej, więc to nie jest tak, że jeżeli Polska wyda, jeżeli na przykład Finlandia wydaje wizę dla jakiegoś obywatela Rosji czy innego kraju, no to ten człowiek ma prawo poruszać się po całej strefie Schengen. Więc rzeczywiście ta kwestia wymaga koordynacji w ramach Unii Europejskiej. I wydaje się, że tu w tej sprawie no, potrzeba rozsądku, jakiejś rozwagi. Po pierwsze, wydaje się, że potrzebne byłoby jednoznaczne stanowisko rządu w tej sprawie, w jakim kierunku będzie zabiegało, bo na razie rząd w tej sprawie się nie wypowiedział. Po drugie, no jest jakaś część obywateli Rosji, na przykład tacy, którzy są opozycjonistami, czy chcą w jakiś sposób uciec z Rosji. Więc wydaje mi się, że należałoby nasze kraje Unii Europejskiej powinny im w tym pomóc. Więc jaki znaleźć w tej sprawie sposób, aby pokazać, że jesteśmy solidarni w ramach Unii Europejskiej, a równocześnie dajemy możliwość ucieczki, wyjazdu tym obywatelom Rosji, którzy no, są w jakiś sposób gnębieni w tym kraju, powinno tak być. Przecież tak, że za tych czasów sowieckich u nas w Polsce, prawda, czy PRL-owskich, no Polska, która była objęta różnego rodzaju sankcjami, jednak wizy były wydawane, bo nie zakładano, że za to, że w Polsce jest komunizm, to jest odpowiedzialność zbiorowa. Jaka tu jest odpowiedzialność Rosjan, to już jest inna, to już jest oddzielna dyskusja, bo tam wyraźnie widać, że jest ogromne poparcie wśród zwykłych Rosjan dla tej wojny z Ukrainą, ale wydaje mi się, że tu po prostu to wymaga takiej mądrej dyskusji, głównie wśród członków Unii Europejskiej.
Janusz Śniadek, poseł Prawo i Sprawiedliwości. Widzimy w internecie filmy, gdzie Rosjanie wypoczywający w kurortach Morza Śródziemnego rozwijają flagi rosyjskie, wznoszą hasła chwalące operację specjalną, no bo tak jest nazywana wojna na Ukrainie przez Rosję. Z drugiej strony żona rzecznika Kremla bawiąca się w jednym z ekskluzywnych greckich hoteli. Czy takie obrazki pana zdaniem powinny mieć miejsce? Czy powinniśmy wydawać w ogóle wizy turystyczne dla Rosji?
Są to obrazki niesłychanie bulwersujące i irytujące, jeśli zderzamy to z obrazami potwornych zbrodni, no już przysłowiowa Bucza które są popełniane przez armię rosyjską na terenie Ukrainy. Dzisiaj przypada, ktoś wyliczył, dokładnie 180. dzień tej wojny i obserwujemy wręcz pewne jakby no znużenie czy zmęczenie społeczeństwa europejskiego tym problemem ciągle nierozwiązywanym. On pewnie będzie jeszcze trwał. Natomiast to, co mnie najbardziej czy bardzo niepokoi, to te informacje, że z jednej strony jest to wojna Putina, tak jak powtarza wielu polityków zachodnich, sugerując odstępowanie od sankcji, a z drugiej te sondaże, które są robione, tu już senator Kleina wspomniał o tym ogromnym poparciu dla wojny na Ukrainie przez społeczeństwo rosyjskie, ale co równie groźne, użyję tego słowa, to to, że równie wielkie poparcie ma idea zaatakowania przez Rosję Polski. Więc to jest sygnał, którego powinniśmy się niesłychanie obawiać i to on jakby wręcz usprawiedliwia, ale nie tylko, zmusza nas do jak najszybszych zbrojeń, przygotowywania się do ewentualnie otwartej agresji, ponieważ to nieobliczalne państwo jest zdolne do wszystkiego. Myślę, że teraz ta manifesty, te obchody Święta Niepodległości w postaci tej pseudo-defilady rosyjskiego złomu, sprzętu zniszczonego w trakcie działań wojennych na ulicach Kijowa, to jest bardzo takie wymowne i symboliczne. Natomiast ta pewna stagnacja działań wojennych armii rosyjskiej brakuje, jak zaczyna brakować jakby potencjału, żeby robić postępy, budzi nadzieję, że ewentualna kontrofensywa ukraińska przyniesie pewien postęp. Znowu zapowiedzi procesu obrońców w Mariupolu, Azowstalu. Prezydent Zełenski deklaruje, że jakiekolwiek procesy pokojowe zablokują możliwość wszelkich negocjacji. Myślę, że coraz więcej osób w Europie wręcz namawia, czy oczekuje, że będą takie negocjacje i jak najszybsze zakończenie wojny. Natomiast to, co mierzi, to apel ostatnio rzemieślników niemieckich, żeby odstąpić od sankcji, że oni nie chcą płacić swoim poziomem życia.
Czy te sankcje dotkną zwykłych obywateli Rosji? Mowa o sankcjach wizowych. To się okaże. Komisja Europejska na razie wyraźnego zdania na ten temat nie ma. Niemcy i Francja wręcz mówią o tym, żeby zaniechać takich działań. Wróćmy do Polski, wróćmy dokładnie do Gdańska. Chwilę jeszcze mamy. Prosiłbym o opinię moich gości na temat afery, która wybuchła w Gdańsku, a mianowicie przetargu na wypas owiec na odpływie Motławy. Szybko przypomnę, 150 tysięcy złotych kosztowała ta akcja, miała potrwać 3 miesiące. Okazało się, że potencjalni wykonawcy, dwie oferty, wygrała oczywiście jedna. Potencjalny wykonawca, który wysłał owce na odpływ Motławy, był związany biznesowo z urzędnikiem gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, który przetarg organizował. Artur Dziambor.
No, chciałoby się zacytować, no co za przypadek. Problem w polskiej polityce i polskim samorządzie i w ogóle wszędzie w usługach publicznych jest taki, że my mamy bardzo słabe prawo dotyczące odpowiedzialności urzędnika i odpowiedzialności polityka za bardzo złe decyzje. Tutaj akurat mamy do czynienia z decyzją, która nosi znamiona korupcji, no i tym powinny zająć się odpowiednie służby. Może dotrą do tego, że jeżeli urzędnik jest biznesowo związany z kimś, kto wygrywa przetarg, no to jednak coś tam poszło nie tak. Urzędnicy, którzy operują naszymi pieniędzmi, bo przypomnę, że miasto nie ma ani grosza swojego, tylko wszystkie pieniądze, które ma, to są pieniądze z podatków mieszkańców Gdańska, gdańszczan. Urzędnicy ci powinni być czyści jak łza i nie powinno zachodzić żadne najmniejsze nawet podejrzenie, że te przetargi są jakkolwiek ustawiane. Dlatego powinny być publiczne licytacje, a nie przetargi. Wtedy mielibyśmy po kłopocie. Niestety tak długo, jak będzie funkcjonował system przetargowy, głowę, tak długo do takich sytuacji dochodzić będzie.
Kazimierz Klejna, senator Platformy Obywatelskiej. No, Gdańsk nazywany jest Republiką Deweloperów. Teraz mówi się o goleniu gdańszczan, nawiązując do właśnie nieszczęsnych owieczek. Jak to pana zdaniem wygląda?
Panie redaktorze, nie masz takiego krytycznego zdania o Gdańsku i o władzach Gdańska i od lat one starają się różne problemy mądrze rozwiązywać. Ten przypadek jest absolutnie kompromitujący. Władze miasta podjęły, myślę, że natychmiast. Ja nie jestem, jak mówię, mieszkańcem Gdańska, więc nie znam oczywiście wszystkich szczegółów, ale podjęto decyzję o zwolnieniu jednego czy dwóch pracowników dyscyplinarnie. Sprawę bada także specjalna komisja z Urzędu Miasta. Sprawa także, wiem, że została skierowana do prokuratury. A więc jestem przekonany, że ta sprawa, która absolutnie nie powinna mieć miejsca, zostanie wyjaśniona i wszelkie te sprawy zostaną w sposób należyty rozstrzygnięte, winni ukarani. I chciałbym, żeby podobne działania były podejmowane wszędzie tam, także w Gdańsku, jeżeli to dotyczy gdańskich spraw, naszych pomorskich, żeby one były zdecydowanie podejmowane, jak wiemy, od chociażby, ale też nie powiem, gdańska sprawa, jak kwestia handlarza respiratorami czy maseczkami, bezkarnie chodzą milionów, dziesiątków, setek milionów.
Oddalamy się od Gdańska.
I to jest po prostu sprawa kłopotliwa, więc po prostu powinien być w każdej sytuacji, gdzie jest jakiekolwiek przestępstwo korupcji, nadużycia, gdzie się wykorzystuje pieniądze publiczne bez względu na to, czy to jest urzędnik miejski, gminny, czy rządowy, powinna być w tej sprawie bezwzględnie aktywność odpowiedzialnych za tę sprawę, żeby wyeliminować takie sytuacje.
Joanna Senyszyn, Polska Partia Socjalistyczna. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie ma dobrego czasu. Palma, która przetrwała jedną wojnę, drugą wojnę, nie przetrwała rządów Aleksandry Dulkiewicz w Gdańsku. Teraz mamy aferę z owcami. Jak pani gdynianka patrzy na to? Pani poseł, niestety nie otrzymamy odpowiedzi. Usłyszałem tylko początek, absolutny skandal. Łącze telefoniczne odmówiło nam posłuszeństwa. Będzie jeszcze szansa być może zadać to pytanie pani Senyszyn. A teraz Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dla mnie to nie jest tylko kwestia uczciwości przetargu, jak powiedział pan poseł Dziambor. Natomiast to jest w ogóle kwestia przeznaczania środków na tego rodzaju...
Nie jestem z obrotem. I żeby...
O, panie...
Nie wylać,
dobrze, przerywam.
Nie wylać dziecka z kąpielą, dlatego że to jest świetny projekt. Owca może do tego służyć. Stado owiec 15, to może trzeba je było po prostu kupić. Takie stado 15 owiec by kosztowało około 4,5 tysiąca złotych. No oczywiście do tego dochodzi żywienie, ale słyszymy, że syn chyba jednego z właścicieli to w ramach wolontariatu opiekuje się tymi owcami, czy opiekował się tymi owcami. No więc teraz tak, 4,5 tysiąca złotych zakup stada 15 owiec, do tego pasza, do tego ogrodzenie, no to można to było zmieścić ten projekt pewnie tam w jakichś 20-25 tysiącach złotych.
A przypominam, no 150.
Tak, 150 tysięcy złotych. W związku z tym, no to jest przestępstwo, prawda? To jest przestępstwo. Bardzo dobrze, że prokuratura się tym zajmie i może to będzie po prostu ostrzeżeniem dla innych.
I oddaję pani poseł. Oddaję głos, bo już kończymy program. Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Przede wszystkim
30 sekund.
Zmianka, że może dobry pomysł, niech owce to jedzą. To okazało się, że wpuszczone tam w ogóle nie chciały tego jeść, że tamtego rodzaju roślinność w ogóle niejadalne dla nich. Ale mnie też w ogóle zdumiewa, że przy tym narzekaniu samorządów na brak środków przeznacza się tak dużą kwotę na tego rodzaju absurdalne działania. Myślę, że to był absolutnie pretekst do wydania tych pieniędzy po to, żeby swoi mogli zarobić. W ogóle słyszałem opinię, że to jest w ogóle jakiś czubek góry rodowej układów korupcyjnych w mieście. I żeby nie być gołosłownym, to przypomnę, że jeszcze za świętej pamięci Pawła Adamowicza aresztowany został dyrektor Wydziału Edukacji, a więc to nie jest zdarzenie zupełnie incydentalne, wyjątkowe, że myślę, że tutaj jakaś tarcza antykorupcyjna w mieście Gdańsku na pewno byłaby potrzebna.
Na razie tarczę antykorupcyjną mamy w postaci mediów i Rady Miasta opozycji, która planuje złożenie informacji do CBA na temat tego przetargu. Ja bardzo dziękuję dzisiejszym gościom. Cztery minuty. Pani poseł, już pora na pożegnanie. Cztery minuty pozostały do godziny 10. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Joanna Senyszyn, wiceprzewodnicząca Polskiej Partii Socjalistycznej.
Dziękuję bardzo.
Artur Dziambor.
Dziękuję pięknie.
Konfederacja, Kazimierz Klejna, Platforma Obywatelska i Janusz Śniadek, poseł Prawo i Sprawiedliwości. Do usłyszenia.
Pozdrawiam.